może być trudniejsze do zniesienia dla facetów. Ja mam wrażenie, że kobiety bardziej łatwo są w stanie tak, wiesz, let go, nie? Takie rzeczy, które, że kobietom nie sprawia takiego wielkiego problemu zostawienie rzeczy na przykład nierozwiązanych.
Dzień dobry w podcaście Gosia i Jerzy. To jest Jerzy?
A ja myślę, że powinnaś dzisiaj powiedzieć, że dzień dobry w podcaście bez edycji.
Rzeczywiście zapomniałam.
Dzień dobry w podcaście bez edycji, a właściwie nie, teraz tutaj wrzucimy knapika. Cyk.
To jest podcast bez edycji.
Bo Małgorzata chce, żeby podcast się nazywał bez edycji, tak jak kiedyś. Opowiedz, Małgorzata, dlaczego akurat tak chciałabyś, żeby było?
Wiesz co, zawsze podobała mi się ta nazwa bez edycji, ten podcast, który wcześniej prowadziłeś i w zasadzie tak, wiesz, jak ja dołączyłam do ciebie, do tego podcastu, to ty uznałeś, że warto byłoby po prostu, no, odciąć się w sumie, nie, tak?
Zmienić markę, bo już będzie formuła podcastu inna.
I tak szybko zadziałałeś, od razu zmieniłeś.
Bo ja szybko działam, tak.
Ja zawsze uważałam, że to jest fajne.
Uważasz, że marka bez edycji jest okej?
Okay. Jest okej, okay, fajna jest.
Ale to zróbmy to dobrze, czyli według pierwotnych założeń podcastu bez edycji. Otóż ten podcast nie będzie edytowany.
O nie.
Pasuje?
Nie, nie pasuje.
Nie, musi pasować, bo inaczej nie będzie się nazywał bez edycji. Jedziemy. No spróbujmy dobrze. Przynajmniej. To dzisiaj będziemy rozmawiali o narzekaniu.
Przestań narzekać.
Przestań narzekać. Tak. Takie tytuły nie chodzą dobrze na YouTubie, bo zazwyczaj nikt nie siedzi przy klawiaturze i nie pisze przestań narzekać, tylko raczej...
Jak przestać narzekać?
Jak przestać narzekać? Dlaczego narzekam? I tak dalej. Czy w ten sposób ustrukturyzowałaś dzisiejszy research do odcinka, że zaczęłaś od tego w ogóle, po co narzekamy? Dlaczego narzekamy?
Tak.
Tak. Tak, to zacznijmy. To antropologicznie cofniemy się do jakich czasów?
Wiesz co, jak chcesz antropologicznie, no to ty dawaj, bo
nie, ja nie wiem. Ja pierwszy raz widzę ten temat dzisiaj na stole, więc nie przygotowałem się. Mam wrażenie, że ludzie zaczęli narzekać dosyć późno w swojej historii. Jeżeli ktoś jest lepszym antropologiem niż ja, to poproszę o komentarz. No, natomiast co ty znalazłaś odnośnie
przyczyn? Ja znalazłam
przyczyn?
Coś takiego, wiesz co... że są to niespełnione oczekiwania na przykład nasze.
Już nie pamiętam, kto to powiedział, ale ktoś powiedział, że definicja szczęścia to jest oczekiwania minus rzeczywistość. Mhm. Czyli jak masz wysokie oczekiwania, to będzie bardzo ciężko ci być szczęśliwą. I to jest taka... To jest popularne w internecie, ja się z tym kompletnie nie zgadzam, bo ja uważam, że jak się ma wysokie oczekiwania, to się wtedy dąży do tego, żeby ten świat wokół nas te oczekiwania spełnił, versus jak się ich nie ma, to zazwyczaj ląduje się bardzo, bardzo wiele poziomów niżej, niż by można było.
Wiesz co, więc ja właśnie znalazłam takie punkty, że są to niespełnione oczekiwania, że możesz mieć taką mentalność ofiary, czyli jakby wszystko... Wydaje się, że wszystko jest przeciwko tobie. Tak.
Wszyscy robią ci na złość specjalnie.
To, co ci tam nie wychodzi, to jest nie dlatego, że ty coś tam źle zrobiłeś, tylko dlatego, że inni.
No.
To, że mamy taką naturalną skłonność do szukania...
Dziury w całym.
Tak, negatywów i jeszcze...
Ale czekaj, skąd się bierze ta naturalna skłonność?
Nie, właśnie, wiesz co, chciałam tak jakby powiedzieć to powiedzieć ci, że my jesteśmy przyzwyczajeni jakoś tak, nie wiem, nauczeni do takiego narzekania?
Nie, myślę, nie masz takiego wrażenia,
że
społeczeństwo jakby, jest tak zrobione, że nie piętnuje przesadnie tego narzekania.
No więc właśnie, że jest to takie łatwe w pewien sposób, tak. Że my się jesteśmy po prostu tak przyzwyczajeni, tak nauczeni.
Znaczy podobno, że jeszcze podobno jest...
Znaczy nauczeni, no.
Właśnie nie nauczeni, znaczy podobno narzekanie jest w krótkim terminie przyjemne, nie? W sensie to tam powoduje jakieś tam reakcje chemiczne w naszym mózgu, które są spoko.
Że powiem ci tak, że po prostu w naszym otoczeniu tak ogólnie się narzeka na przykład i jakby ja dopiero ostatnio zaczęłam, jak ty mi powiedziałeś właśnie, że ja zaczęłam...
No ja cię proszę narzekać. Od dawna, żebyś nie narzekała po prostu,
tak,
nie?
Jakby ja się nigdy wcześniej nad tym w ogóle nie zastanawiałam, że na przykład to moje narzekanie może mieć zły wpływ na moje otoczenie, tak? Że może mieć zły wpływ na moją rodzinę, na ciebie, na moje dzieci, na osoby, które się ze mną spotykają, tak? Że zamiast wnosić coś dobrego, jakąś pozytywną energię, to właśnie... przez to tak nieintencjonalnie, nie mając złych właśnie intencji... przez to sprawiam, po pierwsze uczę dzieci, Tak?
No, więc właśnie, to, dzieci, no to chciałem tak, zwrócić uwagę,
one
że...
One się uczą przez modele.
Tak, no, że tak? Dzieci zazwyczaj nie uczą się tego, co my im mówimy, tylko się uczą tego, co widzą u nas, więc jeżeli widzą narzekanie, no to będą tak. narzekać.
No więc przede wszystkim jakby nie chciałabym, żeby dzieci dalej poniosły.
Ale dlaczego nie chcesz, żeby dzieci się nauczyły narzekać? Jeżeli tobie to sprawia przyjemność, jeżeli to ci jakąś tam robotę odwala, jak gdyby psychicznie albo psychofizycznie, nie? No bo gdyby to było, gdyby narzekanie było tak rdzennie nieprzyjemne, tak? Nieprzyjemne jak robienie pompek rano na przykład, nie? No to w zasadzie pewnie mało kto by narzekał.
No więc ja znalazłam coś takiego, gdzie też czułam już tak, wiesz, pod skórą, że tak może być, że dzieci nie rozumieją w sumie, dlaczego ja tak narzekam. Myślę, że to jest jeszcze taki punkt, dlaczego ja akurat tutaj narzekam. Jest taki, że ja, wiesz, szukam takiego wsparcia, jakiegoś zrozumienia w tym, takiego, wiesz, no kontaktu, takiego poklepania po ramieniu. Aha. Tylko rzeczywiście, jeżeli to jest tak od czasu do czasu, no to jest jeszcze okej, powiedzmy, nie? Że można kogoś tam właśnie pocieszyć, poklepać po ramieniu, powiedzieć, słuchaj, wiesz, no to minie. Nie wiem, no jak będzie mieć 12 lat, no to już nie będzie może tak, wiesz, wstawać.
Myślę, że wcześniej,
tak,
no ale...
Tak często, nie? Uświadomiłam sobie, że jeżeli to jest codziennie, no to jest jednak słabo, nie?
No tak, no bo wiesz, no przez 200 dni będziesz oczekiwała tego, że będzie cię ktoś klepał po plecach, no w sensie, wiesz, no to tak...
No tak, że w dziecku mogę wzbudzić poczucie winy na przykład. Dzieci takie narzekanie, że jeżeli ja się cały czas czegoś boję i narzekam, bo coś mnie spotkało, a nie mam taką postawę, że wiesz... Zwracam jednak uwagę, że może coś pozytywnego z tym znajdę, albo w ogóle, że będę szukać rozwiązania
tak,
do mojego
właśnie to
problemu.
To szukanie rozwiązania mi się wydaje, że to jest kluczowe.
To wzbudza w dziecku strach tak. I wiesz, i taką chęć przypodobania się też mi, czy jakoś,
tak,
wiesz,
a z jedno,
i to na życie
jednocześnie
dalej.
Z takim, wiesz, takim, jak gdyby z taką biernością, nie?
Tak, i to jest taka jakby niefajny model zachowania, który można dziecku przekazać, tak? Bo ja bym nie chciała, żeby moje córki, jak dorosną, w życiu kierowały się właśnie takim, wiesz, zadowalaniem kogoś innego,
tak.
Bo on się może zdenerwować,
otóż
albo może
to.
Być niezadowolony, tak?
A dołóżmy jeszcze do tego, że żyjemy w Polsce i w Polsce w instytucjach różnych tak jest, tak? Że trzeba się przymilać, żeby ktoś przypadkiem, prawda, ci nie zrobił pod górkę. W szkole też funkcjonuje niestety taki wzorzec, że dużo rzeczy się nie robi dlatego, bo to ma sens, tylko żeby pani była zadowolona albo żeby pani nie była niezadowolona i tak dalej. No i wiesz, do tego wszystkiego dokładanie jeszcze jednego kamyczka w postaci tego, co się dzieje w domu, no i już masz w miarę takie... Wiesz, no ustalone to, w jaki sposób świat działa, nie? Że takie dziecko mówi, a tutaj muszę się przypodobać i tu się muszę przypodobać i tutaj też, w związku z tym tak powinno być.
No więc to jest właśnie jeden taki wpływ na dzieci. No i właśnie druga rzecz to jest wpływ na naszego partnera życiowego, tak? Czy partnerkę.
No, tak.
No, że rzeczywiście jest to takie obciążanie kogoś takim jakimś negatywnym spojrzeniem na świat, jeśli to jest takie długoterminowe, bo oczywiście...
Zdefiniuj długoterminowe.
No bo tak, można od czasu do czasu na coś ponarzekać, tak?
Ja
że jest
myślę,
jakaś
że
bardzo
można.
Trudna sytuacja,
nie.
Znaczy dlaczego? I wtedy, jeśli to jest, wiesz, naprawdę okazjonalnie, no potrzebujesz, bo coś już jest naprawdę, dochodzisz, nie wiem, z czymś do ściany i to jest dla ciebie trudne.
Ale co masz na myśli, mówiąc, że narzekanie, bo porozmawiać to jest spoko, tak? Ponarzekać, widzisz, ja widzę różnicę pomiędzy rozmową i narzekaniem, to znaczy narzekasz, wychodząc z założenia, że nic dalej się nie zmieni. I jak gdyby to narzekanie to jest taką kropką nad i, nie? Którą ty sobie stawiasz mentalnie, żeby uzasadnić zazwyczaj jakiś słaby swój wybór. Ja to tak widzę,
no dobrze,
nie?
Dobrze, jeżeli to jest...
Versus rozmowa to jest na zasadzie, słuchaj, doszłam do ściany, nie potrafię czegoś rozwiązać, mam z tym problem, nie idą rzeczy do przodu. Pokaż, może można do tego podejść inaczej, może widzisz, wiesz, może spotkałeś się z czymś takim w swoim życiu, masz inny pomysł na to, może widziałeś u kogoś, że ktoś coś sobie z tym poradził.
No tak, no to jest dla mnie takie, dla mnie takie właśnie okazjonalne, tak? Po narzekanie na coś, co mnie spotkało i szukanie właśnie.
Ale nie widzisz różnicy pomiędzy narzekaniem i dialogiem, nie?
No widzę.
Jak ktoś mówi, wiesz, komuś jest źle i mówi, ja nigdy nie dostaję podwyżek w pracy, bo jestem beznadziejna, to jest takie typowe na przykład narzekanie, które ja zauważam wokół siebie, nie? No to to tu już nie ma pola do dialogu za bardzo. Mhm. W sensie, jaki ma być
ale
dialog?
Ale wiesz co, nie, właśnie
partner
możesz
tej osoby ma powiedzieć, nie, nie, jesteś super, a ta osoba nie, powie, nie, 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 jakbym była super, to bym dostawała podwyżki. Jestem
nie,
beznadziejna.
Nie, po prostu może tak być, że właśnie ktoś sobie nie zdaje z tego sprawy, że tak jest, tak? Że prowadzi, że ubiera właśnie ten swój komunikat w takie słowa, właśnie w takie narzekanie, zamiast w jakąś właśnie, że kryje się za tym prośba o pomoc na przykład, albo poszukanie jakiegoś, prośba o, nie wiem, wsparcie, poszukanie jakiegoś rozwiązania, tylko jest to nieumiejętnie powiedziane, właśnie ubrane w formę narzekania. I wtedy, jak rozmawiasz z taką osobą, to warto jest zwrócić właśnie jej uwagę, słuchaj, jeśli to jest jakaś bardzo bliska osoba, to możesz powiedzieć wprost, słuchaj, to jest tak, nie wiem, ma narzekanie, czy chodzi ci o to, że właśnie nie możesz sobie z tym poradzić, znajdźmy rozwiązanie, rozumiesz? Czyli jakby wytrącasz tą osobę z takiego cyklu narzekania i nakierowujesz to na szukanie rozwiązania. Jeżeli to jest od czasu do czasu, no to jeszcze powiedzmy, okej, okay, jest w porządku, natomiast jeżeli widzisz, że nie wiem, to jest codziennie jakby no musisz dawać te rady, no to wtedy warto jest po prostu
odwrócić
wprost powiedzieć,
się plecami.
Słuchaj, no czy to zależy, wiesz, jeżeli to jest jakaś osoba, nie wiem, w pracy, na przykład ci obca, w sensie to nie jest nikt z twoich bliskich, z twojej rodziny, no i współpracujesz z tą osobą, no ale widzisz, że nie wiem, raz czy drugi zwróciłeś uwagę, czy...
I nic.
Jakby nic, widzisz, że to jest taki po prostu jakby no chroniczny narzekacz, no to tak, no to po prostu jakby odwróć się od tego...
Przenieść się do innego działu.
No, to już tak, wiesz, nie zawsze jest to możliwe, ale no na pewno masz dać jakiś jasny sygnał, że nie chcę tego słuchać, ponieważ wysyłasz negatywną, złą energię, ciągle narzekasz, a to nie o to chodzi, tak?
Czy ja dalej będę się trzymał tego mojego
natomiast
rozgraniczenia?
W rodzinie, wiesz, no jeżeli masz bliskich, na których ci zależy, no to jednak warto jest, no, tak?
Spróbować, no, tak.
Podjąć natomiast... próbę.
No ja się zawsze w takich chwilach pytam, po co, tak? W sensie, ponieważ ja widzę tą różnicę pomiędzy dialogiem i narzekaniem i ona moim zdaniem jest ważną różnicą, to nawet jeżeli słyszę, że o, można byłoby ponarzekać od czasu do czasu czy coś tam, to ja się pytam, po co? Bo jeżeli ktoś jest na tyle kiepski w komunikację, że nie potrafi poprosić o pomoc po prostu, tylko zamiast poprosić o pomoc, to krzyczy albo narzeka. Wiesz, bo to mi się bardzo blisko takie narzekanie jest takiej przemocy domowej według mnie, nie?
Chodzi o to, żeby o tym jakby wyciągnąć to, porozmawiać o tym,
ale
powiedzieć,
czy nie uważasz,
słuchaj,
że osoba,
to ma na mnie negatywny
narzeka,
wpływ, to jest na mnie,
tak,
to jest
no
dla mnie
ja
złe.
Tak, no i ja to powiem na przykład jako twój partner i później następnym razem jest tak samo. Mhm. Ile razy trzeba to powiedzieć, tak? Mi się wydaje, że odpowiedzialność za to, żeby zauważyć, że to nie jest fajne, nie leży po stronie osoby, do której się to mówi, tylko leży po stronie osoby, która to mówi.
No tak, ale tak jak ci powiedziałam, nie zawsze widać to od razu, tak? Jak wychowujemy się w jakiś, znaczy wychowujemy, po prostu funkcjonujemy w pewnym, w jakichś takich właśnie schematach, po prostu takie narzekanie jest, tak mi się
jest
wydaje.
Standardem.
Jest akceptowalne, tak? Że raczej osoby, które w drugą stronę są bardzo pozytywnie do wszystkiego nastawione, to w ogóle super się z takimi osobami przebywa, natomiast też nie wiem, czasami można je podejrzliwie traktować, że...
No nie da, że tego, kto ma jakieś swoje przeżycia złe, no to ten będzie podejrzliwie traktował, tak? No ci, którzy nie zostali skrzywdzeni, nie będą, nie?
No ale no co chcesz powiedzieć? No jak jesteś w związku i jedna osoba narzeka, a druga nie i to ma na nią bardzo zły wpływ, no to...
I
nie ma z tego jakby...
Znaczy ja myślę, że warto
można
sobie wtedy zadać
terapię.
Pytanie. Tak, dokładnie, to do tego zmierzam. Nie, że jeżeli partner ci mówi, albo partnerka, bo to faceci też narzekają, tak, to jest uniwersalne. Mówi ci, słuchaj, to na mnie źle wpływa, nie narzekaj. I jest to któryś raz z kolei. To nie należy tego traktować, że ale no to trudno, ale to nie jest za często, albo coś tam. Nie należy tego tłumaczyć, tak, bo ja uważam, że to jest tak samo złe, jak bycie obciążającym psychicznie, albo właśnie bycie, wiesz, agresywnym fizycznie. To nie jest dobre dla ludzi, związku, wiesz. I takie narzekanie naprawdę może kogoś wprowadzić w bardzo niefajne nastroje. I no, oczywiście ja tu mam swoje jakieś doświadczenia na ten temat, tak, to znaczy mam wrażenie na przykład, że tak standardowo mężczyźni bardziej są nastawieni na przykład na rozwiązywanie problemów, tak generalnie, nie? tak by default, jakbyś tak wzięła sobie, wiesz, podzieliła społeczeństwo. Jeżeli kobieta narzeka, to facet standardowo raczej będzie próbował rozwiązać problem, który gdzieś zdaniem tak tego faceta leży za tym.
Stereotypy chyba trochę, co, nie?
Nie mam takiego wrażenia. No mam wrażenie, że to tak po prostu jest, nie tak z moich obserwacji by wynikało. Jeżeli to narzekanie nie prowadzi do rozwiązania problemu, to szybko można jak gdyby się wpakować w taką frustrację, nie, związaną z tym narzekaniem. Że w sumie nie wiadomo, po co to jest. Czemuś to pewnie służy i w ogóle i tak dalej i można by tą swoją partnerkę tłumaczyć różnymi rzeczami, ale że finalnie to jest obciążające, bo to jest problem, którego się nie da rozwiązać. I teraz, jeżeli dołożysz do tego jeszcze częstotliwość, no to wiesz, no to to już może dosyć poważnie ludzi od siebie odsunąć, tak?
No, wydaje mi się, że to nie jest problem, w większości problem kobiet, że to nie? Się, nie, że to się po obydwu stronach jakby...
Inaczej, ja nie mówię, że narzekają tylko kobiety, ja mówię, że narzekanie, które jest takim właśnie bardziej zwracaniem uwagi na to, że coś jest niemożliwe do zrobienia, niż zwracaniem uwagi na to, że jest jakiś problem do rozwiązania, może być trudniejsze do zniesienia dla facetów. Ja mam wrażenie, że kobiety bardziej łatwo są w stanie tak, wiesz, let go, nie, takie rzeczy, które, że kobietom nie sprawia takiego wielkiego problemu zostawienie rzeczy na przykład nierozwiązanych. Albo pogodzenie się z tym, że pewne rzeczy będą długo trwały, zanim się nie rozwiążą. A mam wrażenie, że faceci są bardziej tacy, że ich to frustruje, jak się coś nie stanie. Jak oni... I to wynika też z miłości, nie? No bo jeżeli, wiesz, ta partnerka jest dla ciebie ważna, no to chcesz jej rozwiązywać te problemy. No i może się okazać, a partnerce może chodzić o to, żeby sobie pomarudzić, żeby to one nie były rozwiązane, rozumiesz, nie?
No tak, że to no. Właśnie takie wynika z takiej potrzeby kontaktu i wsparcia, że ja tak. Tam tobie coś, wiesz, powiem i w ogóle i będzie mi lepiej.
Tak, tylko że dla faceta to jest strasznie frustrujące takie, wiesz, mówienie tak, ty moja biedna i później za dwa dni jest tak samo, rozumiesz? Mhm. Bo facet pamięta, że no dwa dni temu było, wiesz, głaskanie, dlaczego to nie zadziałało? Na to
no
zwracam
dobra,
uwagę.
No to jakby mamy jasność i...
Jak ktoś napisze w komentarzach, że utrwalam stereotypy, to jestem na to gotowy.
To jak sobie pomóc, wiesz? Jak przestać...
Znaczy ja myślę sobie, że przede wszystkim...
narzekać.
Jak przestać narzekać?
No, uświadomić sobie to, uświadomić albo usłyszeć sobie... to od kogoś i przyjąć to, że tak może
dokładnie,
być.
Więc być otwartym. Ja myślę sobie, że uświadomić sobie to jest takie, wiesz, na zasadzie... To nie jest dobra rada.
Nie, no to jest dobra rada, no bo...
Myślę, że ktoś, kto narzeka, nie być świadomy sam sobie tego. Nie uświadomi tego.
A, no tak, no masz nie? rację.
I teraz bardzo ciężko jest sobie coś uświadomić w sytuacji, w której nie słuchamy tego, co inni do nas mówią, nie? Tam naprawdę ktoś puka. Podcast bez edycji będzie z edycją. To powiedzieliśmy o tych niespełnionych oczekiwaniach, tak. Że wpływ na partnera jest tragiczny, na dzieci jeszcze gorszy. Na partnerkę w sumie też, jeżeli jesteś facetem, to nie narzekaj.
Jak przestać narzekać? Jak
no właśnie, metody. Metody, żeby przestać narzekać. Praktykowanie wdzięczności.
Tak.
A dlaczego praktykowanie wdzięczności działa na narzekanie? Bo wiesz, narzekanie powoduje dopaminkę, nie? Tak jak, wiesz, scrollowanie Instagrama powoduje dopaminkę, to narzekanie też. I dlaczego wdzięczność jest dobrym antidotum na narzekanie?
Bo wtedy patrzysz na takie pozytywne aspekty swojego życia, na to, co cię dobrego spotkało i dostrzegasz, właśnie widzisz, to jest ciekawe, że my tak tego naturalnie nie mamy, że wiesz, nie mamy naturalnie tak, że doceniamy po prostu to, co mamy.
Znaczy, ja mam wrażenie, że są dwa aspekty do tego. To znaczy, z jednej strony to nie jest tak, że cały świat się skupia na negatywach, tylko ja bym powiedział, że zachodni świat skupia się na negatywach.
To tak bardzo uogólniłeś.
Tak, no bo ja mam wrażenie, że te, wiesz, kultury wschodu, wiesz, tam te wszystkie buddyjskie tematy i około, no takie bardziej, które mi się ze wschodem jednak kojarzą, są bardziej takie, wiesz, właśnie... zwracające uwagę na wdzięczność, a mniej zwracające uwagę na niedostatek, nie?
Wiesz co, to jest, no być może, nie mam doświadczenia, no. Szczerze mówiąc. Ty mogę ci tylko powiedzieć, że ja praktykowałam wdzięczność,
tak.
Że zapisywałam w notesie. Teraz zarzuciłam to i tego nie...
Dlaczego zarzuciłaś?
Nie zapisuję, bo to jest trudne mieć taki nawyk po prostu. Tak, ale to już jest inny temat.
Po nawykach będzie
natomiast,
inny odcinek.
I rzeczywiście, ale to rzeczywiście fajnie zmienia perspektywę. Natomiast ostatnio dałeś mi bardzo dobrą radę. Tak, to ty mi gdzieś tam tak to powiedziałeś, żeby napisać na kartce to właśnie, na co chcesz ponarzekać. I to jest właśnie fajny sposób, dlatego i później, nie wiem, podrzeć to, wyrzucić.
Znaczy, i później się zastanowić, czy masz ochotę dalej z tym iść gdzieś.
Bo to jest takie fajne wyrzucenie z siebie właśnie tej, no tych takich uczuć niedobrych, tak? A jednocześnie nie obciążasz tym nikogo. I może się tak okazać, że już jak samo to, że to wypiszesz, napiszesz, to jakby
tak,
z siebie...
Tak, to spowoduje ulgę, no.
Tak, spowoduje ulgę.
A druga rzecz, która jest fajna w tym takim pisaniu, to jest to, że jeżeli nie będziesz wrzucała tego do kominka, tylko gdzieś tam to zostanie w jakimś zeszycie,
który... I lepiej nie, potem znajdzie to, wiesz, znajdziesz na przykład to tam.
Znaczy, wiesz, no to powinno działać na zasadzie takiego osobistego dziennika, tak? No, na zasadzie nie zaglądaj, bo się przerazisz. Natomiast mi chodzi o to, że warto, jeżeli to nie będzie niszczone od razu, to warto do tego co jakiś czas wrócić. Bardzo często okaże się, że to, co zapisywaliśmy jako powody do narzekania, do frustracji i coś tam, że to po 10 miesiącach, po półtora roku, że to kompletnie jest śmieszne i to nie ma znaczenia.
Tak, i właśnie to jest też fajne, żeby się zastanowić, jak już sobie, nie wiem, napiszesz, albo uświadomisz sobie, że na przykład narzekasz na coś, że za tym jest jakaś potrzeba twoja, żeby rozwiązać właśnie, rozwiązać ten problem, no. Czy poszukać takiego zaspokojenia swojej potrzeby czymś innym niż narzekaniem i też to, co powiedziałeś, czyli spojrzenie z takiej perspektywy dłuższej, czy nie wiem, za 5 lat, tak, co ty też czasami radzisz, za 5 lat, czy za 10 lat, czy to będzie miało rzeczywiście znaczenie.
Tylko, że ja wiem, że to jest trudne.
To jest trudne, tak.
Że to jest trudne tak sobie, wiesz, w momencie, kiedy masz emocje jakieś tak dalej, sobie powiedzieć, no to teraz zastanówmy się, czy ta sytuacja za 5 lat będzie miała znaczenie, nie?
Dlatego fajnym pomysłem jest to wypisanie.
Ale pisanie
sobie, tak?
Sprawia, że się skupisz na pisaniu i jakoś tam, wiesz, uspokoisz się przy okazji, bo pisanie to też jest taka w miarę uspokajająca, szczególnie odręcznie czynność i to myślę, że to działa. Z wdzięcznością ja myślę sobie, że jest jeszcze ten temat dobry, no że właśnie ponieważ żyjemy w kulturze, ja mam taką swoją teorię, no właśnie kultura zachodnia bardziej się skupia na niedostatkach, bo poprzez niedostatki łatwiej się sprzedaje. A ponieważ kultura zachodnia bazuje na takim niemożliwym w dłuższym terminie do utrzymania wzroście, no to jak gdyby jedyną opcją to jest wymyślanie potrzeb, które nikomu nie są potrzebne i właśnie zwracanie uwagi na niedostatki. No i wdzięczność bardzo dobrze przeciwko temu walczy, to znaczy jeżeli ci się wydaje, że będziesz szczęśliwa, jak sobie kupisz większy samochód czy coś tam i chcesz narzekać, że za mało zarabiasz, żeby ten większy samochód sobie kupić, no to bycie wdzięcznym za samochód, który już masz, może bardzo łatwo ci uświadomić, że w sumie to jest bez sensu, to takie marzenie o tym większym samochodzie, nie? Mhm. Że to jest taka dobre antidotum na właśnie, na manipulację, na którą jesteśmy jednak
zastawieni. Poza tym nie narzekaj, tylko na przykład zastanów się, jak ci bardzo zależy, co zrobić, żeby kupić sobie na przykład.
No jeżeli właśnie, jeżeli dojdziesz, ale moim zdaniem za pierwszym punktem jest w ogóle sprawdzić, czy...
Rzeczywiście potrzebujesz.
To, co nas frustruje, to faktycznie tego potrzebujemy, bo bardzo często to, co nas frustruje, to nie są rzeczy materialne, tylko to są jakieś rzeczy dotyczące nas, czyli na przykład chcemy mieć większy samochód, bo się za mało pewni czujemy na przykład w relacjach biznesowych i nam się wydaje, że jak będziemy mieli większy, lepszy, droższy, innej marki samochód, to ta pewność się pojawi. To jest coś takiego, co dosyć mocno działa na świecie, nie? No i można, wiesz, no może się okazać, że będąc wdzięczny za swój obecny samochód, dojdziesz do wniosku, że w sumie to tą pewność siebie musisz zdobyć inaczej, tak? Bo wiesz, no bo ludzie potrafią, tylko trzeba się chwilę zastanowić, ale potrafią dojść do wniosków, jeżeli zaczną odpowiednie pytania zadawać. I to jest, dlatego ja też często ci zadaję pytanie, po co narzekasz, jeżeli już narzekasz? Co z tym chcesz zrobić? I to jest takie, to jest wkurzające dla osoby, która narzeka, prawda? Bo bardzo często ty chcesz narzekać po to, żeby narzekać, a nie po to, żeby coś rozwiązać.
Tak, po to, żeby po prostu znaleźć jakieś ujście dla tego mojego złego samopoczucia i rzeczywiście takie powiedzenie po co, jakby gdzieś...
Co zmienisz, żebyś w przyszłości
nie
narzekać,
w takie
nie?
miejsce, które jest dla mnie niewygodne, ciężkie. Ponieważ zmusza mnie do podjęcia refleksji i jakiegoś działania, tak? Za tym, żeby... No. A podjęcie działania
jest niewygodne.
Jest trudne, tak? Jest trudne. No. Natomiast wiesz co, jeszcze coś takiego gdzieś znalazłam, że właśnie nie jest łatwe wybicie się, tak jak już jesteś w takim...
Gdzie
masz takie przyzwyczajenia właśnie do narzekania, czy do widzenia rzeczy trochę po prostu w czarnych barwach, że warto jest sobie powiedzieć, dobra, no to teraz wyznaczam sobie jakiś tam czas, nie wiem, miesiąc, trzy, że się skupiam tylko na tym, że to będzie takie, nie wiem, trzy miesiące bez narzekania, że na przykład można sobie założyć taką bransoletkę, która, wiesz, będzie dla ciebie oznaczała, że pamiętaj, żeby nie narzekać i myślę, że ja tego nie wypróbowałam jeszcze, ale że to może pomóc, tak? No bo jednak jak jesteś w takim schemacie, masz to w głowie i tak po prostu się zachowujesz i jak nie masz koło siebie osoby, która ci cały czas mówi, ale po co narzekasz, czy tam przestań, że to ci może przypominać, nie? O.
Nie, znaczy takie przypominanie o podjętej decyzji to jest dobra rzecz. Komunikuj swoje potrzeby.
A, komunikuj swoje potrzeby, co chodziło, że na przykład denerwuje cię, czy frustruje cię, że, nie wiem, twój mąż, czy żona, czy
partnerka
na przykład nie kupił pomidorów, to po prostu pojechał po zakupy i nie kupił pomidorów, no to zamiast mu zmywać głowę, prawda, że nie kupił tych...
Czy mogłeś się domyślić, że przecież nie ma i
to powiedz,
od dwóch tygodni
słuchaj,
nie było
fajnie, że zrobiłeś zakupy. Powiedz mi następnym razem, to dorzucę coś do listy na przykład, tak? Aha. Wiesz, nie? Jak cię to zdenerwowało.
No tak, no to jest takie, to jest taki klasyczne, to w biznesie tak też dobrze działa, nie? Że ludzie zazwyczaj się frustrują na koleżanki.
Tylko nie mów, fajnie, że zrobiłeś zakupy, ale...
Wtedy wszyscy słyszą to, co jest po tym ale.
Tak.
Tylko, nie?
Tylko fajnie, że zrobiłeś zakupy, tak, no. Po prostu powiedz.
A to jest się nazywa tworzenie systemów, tak? To znaczy właśnie w biznesie i w ogóle w pracy to dobrze działa, bo zazwyczaj, wiesz, jak z kimś żyjesz, no to jeszcze tam jest element tego, że wy jednak chcecie się ze sobą dogadać, nie? Natomiast w biznesie tak niekoniecznie masz ochotę się ze swoim kolegą, koleżanką z zespołu dogadywać czy w pracy. No i to wtedy dobrą robotę robi właśnie, żeby w momencie, kiedy się napotyka na problemy, a zawsze się na nie napotyka, to żeby właśnie nie spalać energii na dowiadywanie się kto, co, kiedy w przeszłości zdecydował, że to wynikło teraz tutaj i karać tych, którzy tam podjęli te złe decyzje kiedyś, tylko się zastanowić, a okej, coś się stało, co możemy zrobić, jaki system możemy stworzyć, system w sensie... nie wiem, no, checklisty, jakieś tam serii akcji, które można podjąć w firmie, żeby to już się więcej nie zdarzyło. I na przykład to jest takie, że właśnie, o kurczę, on poszedł na zakupy, ona mu nie powiedziała, że chce tych pomidorów. Co możemy na przyszłość zrobić, żeby to się nie powtórzyło? No, a właśnie założyć tą opaskę mężowi, że powiedz żonie, jak idziesz na zakupy, nie? I on już będzie wiedział. Druga rzecz jest taka, że może, nie wiem, na aplikacji jakiejś tam wspólnej, której używają do zakupów, żeby tam faktycznie wpisywać, co jest do kupienia i ten mąż, jak będzie w sklepie, to sobie zerknie na tą aplikację i zobaczy, że tam są te rzeczy, co on sobie zapisał i też niektóre, które sobie żona wpisała i zrobi wszystko, wiesz, kupi od razu, nie? Że można taki system po prostu stworzyć, który sprawi, że już ta wtopa więcej nie będzie wtopą.
I na koniec właśnie jeszcze taka komunikacja, czyli żeby się rzeczywiście zastanowić, jakich słów się używa i jak się komunikuje,
no tak,
czyli na przykład znowu te śmieci niewyrzucone, albo
ty zawsze coś, tak. Albo wiesz, bo ty taki jesteś, czy taka, bo to nie, w obie strony to działa. No, żeby generalnie się skupiać na sytuacjach, a nie na ludziach, czy właśnie na cechach czyichś, tak? Bo to nie jest tak, że ktoś robi komuś na złość. Nawet tym narzekaniem to nie jest tak, że ktoś robi komuś na złość, tylko zazwyczaj to komuś robi krótkoterminowo jakąś dobrą robotę emocjonalnie. Dodatkowo jeszcze jest do tego właśnie element przyzwyczajenia, kultury, kraju, w którym żyjesz, bo tak jak powiedziałem, są miejsca na świecie, gdzie to narzekanie nie jest tak mocno zakorzenione jak w Polsce. Tak, wiesz, wszędzie. I to nie jest, to po prostu, to nie są rzeczy, które są czyjąś winą, tak, ale można to naprawić. No
tak,
i co?
No i co? No
i tyle?
Tyle, no.
Chroniczny narzekacz. Mi to się bardzo podoba, to pojęcie chronicznego narzekacza, bo to jak, wiesz, jak chroniczny...
Możesz być jeszcze, wiesz, takim właśnie okazjonalnym i w spirali narzekania, czyli że na przykład spotkało cię coś, jakiś taki problem, trudne dla ciebie do rozwiązania, no i tak narzekasz, wiesz, i jakby potrzebujesz jakiegoś takiego bodźca zewnętrznego, czy kogoś, kto wypchnie cię z tej spirali narzekania, tak? Okay. Rozumiesz?
Tak.
Kto ci pokaże, słuchaj, dobra, może przestań narzekać, czy tam, nie wiem, czy to tak powiedzieć, nie wiem, nie jestem psychologiem, ale wiesz, że tam zwrócisz uwagę, żeby dojść z tą osobą do sedna problemu, i ten problem rozwiązać, czy nakierować to, że sama nie potrafisz, więc narzekasz, a ktoś wypchnie z tego kogoś.
Ktoś cię musi wykopać z tego kręgu.
Tak, czyli pokaże ci jakby drogę, słuchaj, no dobra, stało się coś tam, tak, ale wiesz, możesz to tak i tak, słuchaj, czy to o to chodzi, możesz to tak i tak rozwiązać. Wiesz, i wtedy wypchniesz tą osobę i jakby ona sobie już dalej, wiesz, z tym poradzi, tak? No a ten taki chroniczny narzekasz,
to jest nieuleczalne.
Po prostu na wszystko narzeka. Ale to poczekaj, jest to codziennie i na... Wiesz,
jeżeli ktoś z naszych słuchaczy jest, zna albo żyje z chronicznym narzekaczem, jest jakaś metoda na chronicznego narzekacza?
No, rozmawialiśmy już o tym teraz na początku, że tak, że no, musisz powiedzieć, zakomunikować, jaki
to ma.
Ale
to nie jest tak, że chroniczny to oleje ten komunikat?
No to wiesz co, no nie wiem tego, no to trzeba sprawdzić, okay, wiesz, każdy jest inny. Tak.
A myślisz, że to wstyd, żeby pójść do psychologa i powiedzieć, moja partnerka mi ciągle mówi, że ja narzekam.
Nie, no to nie
panie psychologu, pani psycholog,
wiesz,
proszę
no
mi pomóc.
W takim ostatecznym, tak, w takiej sytuacji, no to ma negatywny wpływ, tak jak mówiliśmy, na całą rodzinę i na tą osobę też, bo można stracić przyjaciół, osoby tak w ogóle jakieś nawet, tak, obce w pracy, czy jakieś ze swojego otoczenia, no i przede wszystkim te bliskie, no i wtedy warto pójść na terapię.
No. Ja myślę, że to jest bardzo cenna jeszcze uwaga, na sam koniec ją dodam. Powiedz, że nie chcesz narzekania i jaki to ma na ciebie wpływ. I to jest chyba kluczowe, bo nam się wydaje często, że to nic nie zmieni, że ja powiem, nie? To jest też coś takiego, co jest kulturowo mocno zakorzenione, że nam się wydaje, że pewne rzeczy są niezmienne, że żeby coś zmienić, to się nie wiadomo, co musi wydarzyć i tak dalej. I to nie jest tak. Moim zdaniem bardzo często wystarczy powiedzieć, że nie jesteśmy, że nam się coś nie podoba, że to nie jest fajne, że mogłoby być inaczej. I to nie tylko nawet w związku, bo w związku to w ogóle jest podstawa, tak, żeby ze sobą na tym poziomie rozmawiać, ale nawet, wiesz, tak szerzej społecznie, nie, że coś jest w pracy niefajnego, czy w szkole u dziecka, to warto powiedzieć, że to nie jest fajne. I często się okaże, że będziemy jedyną osobą, która tak powie, albo jedną z trzech na sto, ale to już wystarczy, żeby pewne zmiany się zainicjowały. No więc życzymy wam niewielkiej ilości chronicznych narzekaczy w życiu.
I do usłyszenia.
Do
dziękujemy.
Pa.
Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Bez Edycji. Jeżeli ci się podobało, pozostaw ocenę i recenzję na iTunes. Wszystkiego dobrego.